Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Pan Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Adam odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Oto słowo Boże.
Na bieżąco komentuję. Największe cierpienia przychodziły na wierzących w Boga prawdziwego na skutek nieznajomości Pisma Świętego. Ale żeby poznać Pismo Święte, poznawać Pismo Święte, to trzeba ciągle fragmenty widzieć na tle całości. Tak się składa, że dzisiaj jako pierwsze czytanie mamy z Księgi Rodzaju o grzechu pierworodnym, że za grzechem tym pierwszym kryje się wąż, ktoś, kto za wszelką cenę się chce ukryć, ale ostatecznie jest duchem, i to złym duchem. Fragmenty trzeba koniecznie poznawać na tle całości. Dotyczy to i Ewangelii, i oczywiście tych innych czytań, szczególnie też pierwszego czytania, bo mamy zaledwie fragment pewnej logicznej całości o grzechu pierworodnym. Nie będę tego tłumaczył, bo półtorej godziny by ta katecheza wymagała, ale zwrócę wam uwagę na fakt, że tak jak dwie tablice dekalogu, 10 przykazań, to są wnioski wyprowadzone z faktu pobytu Izraela w niewoli egipskiej. I to przypomina nam ten wstęp przed dekalogiem. Wnioski wyprowadzone z Egiptu, z niewoli egipskiej. I ostatecznie te tablice są pamiątką, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. Że nie ma takich bogów, jakich czczą Egipcjanie. I Bóg poprzez plagi też objawił, że kocha pogan. Bo to, że oni nie czczą Boga prawdziwego, to też jest winien ktoś niewidzialny, który za wszelką chce się ukryć pod pojęciem Boga. To jest marzenie jego po dziś dzień. Żeby postawić kropkę nad i, jeżeli my nie czcimy Boga prawdziwego, który nam się ujawnia w krzyżu, to też jesteśmy dość biedni. I dość oszukiwani. Dość biedni i dość oszukiwani. I pozorne zbawienie temu światu fundujemy i sobie osobiście. Ponieważ w zmartwychwstaniu Bóg tylko tę miłość z krzyża podniósł do nieskończonej potęgi, z nią się utożsamił. O tym krzyczy całe Pismo Święte. Dlatego z wszystkimi problemami idźmy pod krzyż, oczywiście od chwili zmartwychwstania. Już mamy krzyż chwalebny, krzyż przeniknięty zmartwychwstaniem, który Jezus nam jakoś zewnętrznie wymalował jako Chrystusa Miłosiernego, który swego wnętrza wylewa i wodę, żeby obmywać brudy, ale też daje swoje życie, bo jeżeli nie wchłoniemy Jego Bożego życia, to to na nic umywanie tych brudów. Będziemy w nieskończoność te brudy obmywać i w to samo gnojowisko wchodzić. Dopiero wtedy, kiedy On w nas siebie uobecnia. Bo jeżeli daje nam swoją krew, to znaczy czyni nas krewnymi i chce dzięki zmartwychwstaniu być z nami w naszych wnętrzach, bo na nas również czyha ktoś niewidzialny, który nas przerasta inteligencją, sprytem. I tak jak te dwie tablice, jedna dotycząca Boga, druga dotycząca człowieka, są znakiem, że Bóg w Jezusie Chrystusie stanie się człowiekiem, pozostając Bogiem, i tylko On jeden, jedyny realizuje dekalog, bo dekalog, wszelkie prawo od Boga dane jest dobrym łaską. I dziś taka amputacja, która następuje w życiu wierzących, w podręcznikach nawet, że w dwóch tablicach dekalogu nie widzimy Jezusa Chrystusa, że to On chce być naszą mądrością, naszą mocą w nas i uzdolnić do dekalogu. Ponieważ ludzie są niezdolni do dekalogu. W związku z tym z dekalogu wyrywkowo biorą pewne przykazania. No to to wezmę, nie kradnę specjalnie. Tak, chyba, że jest okazja. To wezmę. No ale gdy chodzi nie cudzołóż, siadasz. Tutaj to sobie odpuszczę. Gdy chodzi o dziewiąte przykazanie, no to sobie odpuszczę. I tak dalej. Czyli wyrówkowo traktuję. I w ogóle dzisiejszy świat mówi tak. Bóg tak. Ale przykazania to, Panie Boże, daruj, to ja sobie sam ustanowię. Dlaczego wspominam o wnioskach z niewoli egipskiej? Ponieważ ten fragment, tutaj czytany, pierwszego czytania, to też jest fragment, to są wnioski z niewoli z kolei babilońskiej. Dlaczego Izraelici się znaleźli w Babilonie? Były cztery przyczyny niewoli babilońskiej i one są podane na początku Pisma Świętego jako katecheza o raju, Adamie i Ewie, Kain, Abel, potop, Noe i wieża Babel. To są jaskółki czterech Ewangelii. Że dopiero wtedy, kiedy będziemy żyli czterema Ewangeliami, one w nas uleczą, powinny uleczyć cztery choroby rodziny ludzkiej, które dają Babilon, nawet jeżeli się mieszka w Polsce. Babilon w sercu, w życiu małżeńskim, w rodzinie, jeżeli się nawet żyje w Polsce katolickiej. Babilon. Po tym wstępie druga uwaga, skoro ta tak zwana prehistoria biblijna, jak mówią uczeni, dotyczy, zapowiada cztery Ewangelie, to pierwsza Ewangelia to Ewangelia Mateusza. W herbie twarz jakby ludzka. Inaczej mówiąc, kiedy będziesz człowiekiem, poczujesz się człowiekiem, szczęśliwym człowiekiem, wtedy, kiedy będziesz, w twojej twarzy będzie Bóg. Kiedy będzie cię do końca posiadał Bóg, wtedy ty dopiero poczujesz się człowiekiem. Wolnym, szczęśliwym w tym grzesznym świecie. Twarz ludzka. Ale już na początku człowiek stracił twarz. Stracił twarz. To jest tajemnica grzechu pierwotnego. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go, gdzie jesteś? Chciał ukryć swą twarz, bo stracił twarz. Dlaczego jest mowa tutaj o drzewie? Co się zawiera? Jaka katecheza zawiera się w fakcie, że ta pierwsza katecheza z Pisma Świętego mówi o dwóch drzewach. Drzewo życia i drzewa poznania dobra i zła. W raju rosły dwa drzewa. Po dziś dzień rosną dwa drzewa. To jest Bóg, który się daje w pierwszej tablicy. Dekalogu, on jest pełnią życia. Drzewo poznania dobra i zła. Człowieku, ty decydujesz. Twój wybór decyduje, co wybrałeś, czy dobro, czy zło. Drzewo. Drzewo ma w sobie od Boga dany tajemniczy, niewidzialny pierwiastek życia, który sprawia, że drzewo figowe daje figi, to jest symbol Boga Ojca. Drzewo oliwne daje oliwki, namaszczenie Ducha Świętego i krzew winny. Każde drzewo jakieś owoce przynosi. Drzewo, każde drzewo żywe ma w sobie pierwiastek Boży, płodność. Ta płodność drzewa jest podporządkowana Stwórcy. Bóg, stwarzając pierwszych rodziców Adama i Ewę, powiedział: bądźcie tak, niech sfery płodności będą was tak podporządkowane mnie, jak w każdym drzewie. Wtedy dzieci, które pojawią się w ramach waszego małżeństwa, będą dziećmi Bożymi jednocześnie, i waszymi, i moimi. I będą to dzieci szczęśliwe, bo te dzieci się urodzą od razu z Bogiem w swoim wnętrzu, drzewu. Czy grzech pierworodny dotyczył sfery płodności, sięgania po płodność? W planach Bożych pierwotnie wszystko miało być podporządkowane Bogu, bo tak Bóg się poczuł odpowiedzialnym. Podzielił się z człowiekiem tajemnicą stwarzania aż człowieka, ale powiedział, jest to sprawa tak niesłychanie ważna. Nie chcę, żeby na tym świecie pojawiło się dziecko, które od początku nie ma mnie w sobie, tylko puste i dopiero szuka sensu życia, wartości życia. Uważajcie. I w epoce Ducha Świętego ufam, że małżeństwa bardziej wrócą do tego pierwotnego zamysłu Boga Ojca. A co dziś w tej sferze się dzieje? Kto by wam, gdyby nam tutaj Duch Święty pokazał, to lepiej nie mówić. Drzewo symbolizuje treść grzechu pierworodnego i że ta sfera jest sferą tak świętą, że zbawienie przyszło, najpierw było zapowiadane w kobietach niepłodnych, później przyszło z niepłodnej Maryi. Duch Święty pominął ingerencję mężczyzn. Poczynając od Józefa z Egiptu, kończąc na katechezie, które Bóg nam dał w liście do Tiatyry, z tą sferą Bóg wiąże wyjątkowe dary i łaski. Z tą sferą, jeżeli tu jest ład. Gdzie jesteś? Jak się czujesz? Usłyszałem twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Co to jest ogród? My to nazywamy rajem. To jest po prostu sumienie. Sumienie. Człowiek, czy jest szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, o tym decyduje sumienie, stan sumienia. A nie to, że Polacy wygrają, jak chłopy sądzą dzisiaj w Polsce. A jak Pismo Święte, to szkoda czasu. A jak mecz, to nie szkoda. A pomodlić się, to nie ma czasu. O taki zmęczony. A zaczną się czuwania nocne i będą czuwać, nie będą zmęczeni. Twój głos w ogrodzie, sumienie. Sumienie decyduje o tym, czy człowiek jest szczęśliwy, czy nieszczęśliwy. Stan sumienia. I znamienne, że jeżeli człowiek coś zrobi dobrego i dobrze zrobi, to nawet jeżeli otoczenie mu nie podziękuje, to coś mu tam dziękuje w środku. Coś mu dziękuje w środku. Idźmy dalej. Jest przesłuchanie. Bóg mówi do mężczyzny, to dlaczego? A to Ewa chciała. Ewa, dlaczego? A wąż. Szatan. Po grzechu pierworodnym pierwszy odruch nas, jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, to przyczyna naszego cierpienia jest poza nami. A dałeś mi takich rodziców, a taką ojczyznę, a taką władzę, a taką partię. Przyczyna cierpienia jest poza. A szatan wtedy mówi, no to walcz, bij tu i tam. Tak, bij, walcz. I wszyscy walczą z wszystkimi, a szatan tylko dochodzi i dolewa tu oliwy, tam oliwy i zagrzewa do walki. I Izrael sądził, że jak przyjdzie Mesjasz, to znowu rozpęta walkę taką, że oni będą triumfować. I dlatego też patrioci go odrzucili. Czyli elita odrzuciła. Ale żeby odrzucić i mieć rzekomy pokój, powiedzieli mocą Belzebuba, działa to, co, na co wy patrzycie i wprowadza was w chodzenie. Jeżeli chcemy jakieś ważne zakupy zrobić, jakieś urządzenie kupujemy, to pytamy, a instrukcja? Instrukcja obsługi. I bardzo pilnujemy te instrukcje obsługi. A człowiek dzisiaj mówi, a po co mi instrukcja obsługi? Mnie. Ja wiem, na czym polega szczęście. Bo dekalog, a później dekalog stał się czterema Ewangelii, to jest właśnie instrukcja obsługi człowieka i rodziny ludzkiej. Żeby byli szczęśliwi, żeby ten ogród był wspaniały, żeby w tym ogrodzie rosły dwa drzewa, Jezus i Maryja. Będziesz przeklęty. Wykorzystałeś swoją inteligencję, niewidzialność i wyprowadziłeś człowieka, ludzkość w pole. Jesteś odpowiedzialny za całą rodzinę ludzką, czyli twoje cierpienie na wieki będzie tym większe i większy twój tryumf. Prowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastą, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży cię głowę, ty zmiażdżysz mu piętę. Od razu Bóg daje obietnicę, że będzie inna niewiasta, będzie inna para ludzka. Maria ma potomstwo, nie mając męża ludzkiego. Będzie to Duch Święty. I my również możemy mieć potomstwo, czyli ludzi zbawionych, bo Duch Święty, korzystając z naszego życia, pocznie wielu ludzi dla życia wiecznego. Zbawi ich. Duch Święty to płodność. To na razie tyle, żeby wam coś nowego podpowiedzieć w związku z tym maleńkim fragmentem, a my, żebyśmy się przyłapywali na tym, że jeżeli czujemy się nieszczęśliwi, to znaczy, że w naszym wnętrzu coś nam nie dziękuje. Ktoś milczy i my go zmusiliśmy do milczenia. Jesteśmy nadzy, ogołoceni. Ktoś, kto ma Boga w sobie i po Bożemu rozgrywa swoje życie, zawsze jest szczęśliwy. Zawsze ma wewnątrz głębina swego ducha dziękczynienie.
U Pana łaska oraz odkupienie. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl Twe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy poranka. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska. U Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje w nas człowiek zewnętrzny. To jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana. Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie i wewnętrznie jest skłócony, nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeżeli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy, bluźnierstwa, które by się ludzie dopuścili, będą im opuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział dookoła niego, gdy mu to powiedzieli. Oto twoja matka i bracia na dworze pytają o ciebie. Jezus im odpowiedział, któż jest moją matką, którzy są moi bracia? I spoglądając po siedzących dookoła rzekł, oto moja matka, moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest bratem, siostrą i matką. Oto Słowo Pańskie. Wróciliśmy po niedzieli Trójcy Świętej do Ewangelii Marka, który ma w herbie lwa, lew z Judy przyszedł odsłonić lwa, który pożera ludzi, ale jest niewidzialny. Przyszedł go zdemaskować i poprzez zmartwychwstanie być w nas, nauczyć nas żyć swoją obecnością, wtedy już ten lew, szatan, nie będzie w stanie nam zaszkodzić. Dlaczego pojawili się bracia, czy krewni, kuzyni i wzięli z sobą Maryję, Matkę Jezusa? Bo ci uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, to była delegacja oficjalna ze świątyni. Ta delegacja roznosiła po całej Palestynie i na pewno poszli emisariusze na te tereny, gdzie Żydzi mieli synagogi. A były to tereny na tyle bliskie, że wiedzieli o Jezusie i korzystali z Jego mocy zbawczej, z Jego mocy uwalniania od złego ducha, uzdrawiania. Była to urzędowa delegacja Sanhedrynu, która mówiła, jeżeli ktoś korzysta z tego, co świadczy Jezus, to korzysta z mocy szatana. i automatycznie jest ekskomunikowany, czyli wykluczony ze wspólnoty z Izraelem synagogą. Po białą grozą. Maryja wiedziała, kim jest Jezus. Krewni jeszcze nie wiedzieli. I tu widzimy dramat Maryi, jest między młotem a kowadłem. Jeśli przyszła, Jezus o tym dokładnie wie, to po to, żeby amortyzować to spotkanie. Kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Ona pełni wolę Bożą w tym momencie. Jej moje przyjście do krewnych i do niej jest niepotrzebne. Jej już to jest niepotrzebne. Ona pełni wolę Bożą. Tak Bóg chciał. A moi bracia i siostry z czasem dorosną do tej wielkiej tajemnicy, są z rodu Dawida, wiedzą, jaka obietnica jest związana z osobą i z potomstwem Dawida z czasem do tej tajemnicy dorosną. A na razie Jezus odpowiada, czuje się w obowiązku odpowiedzieć delegacji z Jerozolimy. Muszę wam powiedzieć, że jak studiuję Pismo Święte i Duch Święty sprawi, że dokonam jakiegoś odkrycia, żywo olśnienie i taką radość, że w tym momencie kończę pracę. Staję i muszę się trochę nacieszyć. Robię sobie herbatkę, kawkę, idę na spacer, na różaniec. Muszę się tym nacieszyć. Jak czytałem poemat Boga Człowieka, czyli właściwie komentarz Jezusa do czterech Ewangelii i przeczytałem o tym, że to była delegacja oficjalna ze świątyni jerozolimskiej, to było dla mnie takie olśnienie, że natychmiast skończyłem lekturę i znowu czymś się tam radosnym zająłem, żeby się nacieszyć tą informacją. Bo to naprawdę dużo wyjaśnia. A jeżeli dzisiaj wrócicie do domu, a wrócicie, sięgnijcie po odpowiednik według Ewangelii Mateusza. On jest pełniej rozwinięty, lepiej rozwinięty. I Opatrzność wiedziała, że taka delegacja już idzie. To nie tylko, że w szabat odczytywano, i to chyba nie jeden raz, to oświadczenie Sanhedrynu co do Jezusa, ale jeszcze na drzwiach było przybite i każdy mógł sobie przyjść i przeczytać. Tak bardzo serio Izrael się utożsamił z tym, co nie było od Boga, ale od złego ducha. I dopiero Jezus im próbuje otworzyć oczy, ale nie udało się. Że tym samym weszli w najgorszy z możliwych grzechów. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jezus jako człowiek po chrzcie świętym w Jordanie, godząc się na misję spełnienia obietnic Bożych ksiąg Starego Testamentu, a największą obietnicą był baranek paschalny, na którego głowę będzie złożone zło, i on da się zabić, żeby przebaczyć, żeby był znak przebaczenia. Była później uczta z tego baranka paschalnego. Chrystus zmartwychwstały. Mówi, odtąd moje przebaczenie, moje nowe Boże życie będzie ucztą dla was w waszych umysłach i sercach. I teraz sprawdzam, czy tak jest. Będzie ucztą. W jakim sensie? Już jest, ale stopień tej uczty powinien w nas rosnąć. Bóg przyszedł obogacić mój rozum, moje poznanie, swoim Bożym poznaniem, moją wolę namaścić inną mocą. Mocą reagowania na zło, miłością, która znowu spala i uwalnia ten świat od demona. Bo świat wciąż żyje w kłamstwie, cierpie Bo. A jak cierpisz Bo, na zło na zewnątrz, no to wyostrz nóż albo szable, albo argumenty, albo znajdź taką partię, która cię zbawi. I my na to tracimy czas. nie znając Pisma Świętego, nie znając, nie modląc się Pisma Świętego. Jezus wprowadza do absurdu to rozumowanie, że szatan, gdy chodzi o Boga, to jest jednością. I tak długo, dopóki był komunizm w Polsce, to Solidarność była jednością. Jak Solidarność zwyciężyła, skończyła się jedność. Między sobą zaczęli walczyć i walczą po dziś dzień. Dość, bym powiedział, dynamicznie walczą. Ale walczą na próżno. Nie wiedzą, co czynią. Gdy się zajrzycie do opisu Ewangelii Mateusza, okaże się, że Bóg przygotował odpowiedź dla tej delegacji, bo w sam raz pojawiła się rodzina, która przyprowadziła swoje dziecko, swojego syna, który był i niewidomy, i niemy, i w dodatku opętany. Trzy nieszczęścia na nas. Jezus uwalnia. Ludzie ze zgrozą robili miejsce, jak rodzice prowadzili tego nieszczęśnika. Ale za moment rodzice go prowadzą jako normalnego chłopca, swego syna, który ma błysk w oku radości, szczęścia. Jezus dał odpowiedź, kim naprawdę jest. I prostym ludziom to wystarczyło. Entuzjazm. Ale tam już informacja na drzwiach synagogi wisi. W związku z tym uczeni w piśmie krzyczą: widzicie, mocą Belzebuba tego dokonał. Inna reakcja prostych, normalnych ludzi bez zakonania, inna reakcja elity Izraela, ponieważ Jezus był dla nich zagrożeniem. I gdy się pojawia gdzieś Bóg żywy, to zawsze się ujawni szatan. Przed laty, jak prowadziłem już tak zwane obozy biblijne, to nieraz w czasie mojej katechez krzyczał. W bazylice, jak odbrałem mszę świętą, wrzeszczał. Jeżeli ktoś już wie o Czadachowie, to tam też wrzeszcze. Na internecie możesz sobie to znaleźć. Tam, gdzie w czasie rozgrzeszenia raz mi wrzeszczał. Na szczęście było to w moim pokoju, prywatnie. I to tak wrzasnął, że myślałem, że strop poszedł w kosmos. Się ucieszyłem, nawet spojrzałem, czy jest. Się ucieszyłem, dobrze, odszkodowania nie będę musiał płacić. Reakcja delegacji nie zmieniła się. Powtórzyli swoją tezę, z którą przyszli. I wtedy Jezus im powiedział o grzechu, który też nam grozi. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dziś to jest, bym powiedział, klucz tej katechezy związanej z dzisiejszą Ewangelią. My też możemy, w naszych czasach też ludzie grzeszą grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Nieodpuszczalność tego grzechu nie leży w Bogu, w Duchu Świętym, tylko w ludziach. Nieodpuszczalność tego grzechu jest w ludziach. Chodzi o to, że tak długo, dopóki nie zmienimy poglądów o jakichś faktach, to jesteśmy w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Czy w gruncie rzeczy to człowiek, tak jak właśnie ci uczeni w piśmie, faryzeusze, nie zmienili poglądu? Jezus im powiedział: dopóki nie zmienicie swoich poglądów, to nie macie, Bóg z wami nie ma nic wspólnego, ani wy z Bogiem, mimo że obsługujecie świątynię jerozolimską. Ale jeszcze opatrzność da wam dwa kroki, żeby was mimo wszystko uratować i zbawić. I to już zaczniemy od następnej niedzieli. Jezus wygłosi według Marka 5 przypowieści, według Ewangelii Mateusza 7 przypowieści, według Ewangelii Łukasza 4 przypowieści. To wszystko ma pewną symbolikę i pewną katechezę. 5 przypowieści. Każda przypowieść mówi: ja w krzyżu skoryguję wasz błąd. Wykonajcie na mnie wyrok śmierci, a ja w zmartwychwstaniu. Tyle wam narobię kłopotów przez zmartwychwstanie, że będziecie bezsilni. To jest pierwszy krok, który obdarzność wam da. Moje zmartwychwstanie, moje przebaczenie. I będę wam otwierał oczy poprzez to, że przewodzący, cień przewodzącego Piotra uzdrawia. A wy co? I drugi krok, który przyjdzie po roku 70, koniec świątyni, zburzona przez Rzymian, spalona, idziecie w rozsypkę, idziecie do niewoli, ponad milion ginie, czyli Izrael przekreślony. To jest też dla was ku zbawieniu. Może się pomyliliśmy, skoro już Bóg nas opuścił. I opuszczenie przez Boga nie oznacza potępienia, tylko to jest jak gdyby najmocniejsza metoda zbawiania świata. To byli oni. Teraz, czy dziś świat grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu? Oczywiście jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. O! Wtedy, kiedy ja właśnie zaczynam decydować jako człowiek o tym, co dobre, co złe. Co z dekalogu wziąć, czego nie wziąć. Czy się Ewangelię zainteresować, czy nie. Czy samemu o wszystkim decydować. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu dziś jest tam, gdzie ludzie odrzucili dekalog, zignorowali Ewangelię, bo jest nieużyteczna. I dokładną definicję grzechu przeciwko Duchowi Świętemu będziecie mieli, czytając proroka Izajasza, rozdział 5, pod koniec tego rozdziału. Izajasz, rozdział 5. O tym, co dobre, co złe, ja decyduję. I dzisiaj parlamenty, sejmy decydują w wielu sprawach. Czy to wolno, czy nie wolno. Grzeszą, grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. A my, nam grozi tak zwana wierność, która polega na tym, że nie chcemy Boga dopuścić do historii. Tam, gdzie jest postawa taka, że kiedyś Bóg był żywy, prawdziwy, działał, czynił znaki i tak dalej. A dzisiaj już milczy. Dzisiaj już, nawet gdyby człowiek szedł do piekła, to Bóg powiedział swoje drogi. Mnie nie interesuje. A Bóg mówi, jestem taki sam, jak kiedyś byłem i dziś też działam, dziś też pouczam. A jest pewien typ gorliwych chrześcijan, który polega na tym, i kapłanów oczywiście, jak gdzieś coś się nowego pojawia, zamiast pokornego, spokojnego rozeznawania, poczekania. Mówię, to na pewno od diabła. To na pewno od diabła. Nie dopuścić Boga do życia chrześcijan, którzy już bardzo zeszli z tej drogi, na której chce chrześcijan mieć Chrystus. Bardzo zeszli już z tej drogi. I historia Kościoła pokazuje, że od czasu do czasu i Jezus, i Maria ingerują. Jeżeli w kimś mieszka Duch Boży, to intuicyjnie. Z tego był znany Jan Paweł II i biskupi to w nim widzieli, podziwiali, że on w jednym momencie chwytał, co jest od Boga, co nie od Boga. Miał dar rozeznawania duchów. Pojawiał się w czasach komunistycznych ruch oazowy. Biskupi niektórzy się bali. O, to niebezpieczne. Wojtyła jako biskup krakowski pozwolił, że na jego terenie ksiądz Brachnicki mógł działać w oazie. Wychowały wiele pokoleń dzieci tęskniących za żywym Chrystusem, za żywym Bogiem. I takich przykładów można by dawać wiele, wiele. Uważajmy na chrześcijan, którzy dziś Boga żywego nie chcą dopuścić do życia w Kościele, jak gdybyśmy byli idealnie wierni i nie zdradzali Jezusa Chrystusa. A Jezus już w liście do Efezu powiedział, ujawnił nam taktykę szatana. To jest taktyka maleńkich ziarenek. Jeżeli maleńkie ziarenka z wiatrem wyją kilka miesięcy na pustyni, przesuwają się te ziarenka piasku, to wielka wieża, nawet miasto może być pogrzebane w tym piasku. Że specjalizacją szatana jest doprowadzanie do niewierności naszego życia, życia kapłanów wiernych, poprzez maleńkie dawki. No a cóż to złego musi sobie przy telewizji i pooglądać mecz, no chociażby kilka godzin, no bo przecież to trzeba być na bieżąco. A później inna okazja nie. A już nie ma czasu na modlitwę, na studiowanie Pisma Świętego. Przecież to jest takie niewinne. Nie dopuścić Boga. Maleńkie dawki. I te maleńkie dawki sprawiają, że już my czegoś nie rozumiemy, nie widzimy, martwe praktyki. I dlatego Jezus ingeruje, Maryja ingeruje. A my się pytamy, wiemy, zanimśmy poznali. Spotykam kapłanów, którzy wiedzą, że Maria Waltorta to jest nie od Chrystusa, mimo że nie czytali i nie zamierzają czytać. Ale wiedzą, no, od jakiego ducha pytam. Od jakiego ducha. I to jest ta niebezpieczna wierność, która ociera się o granice grzechu pierwotnego. To oczywiście są tylko ilustracje typy. Dlaczego dzisiaj było pierwsze czytanie o grzechu pierworodnym, o szatanie? Tego domagała się Ewangelia i że może być w nas taki typ wierności, który jest niewiernością. Na to nabrał uczony w piśmie faryzeuszy szatan. Przekonał wierny. Nie dopuścić Boga do historii. Ba, ja bym powiedział, nie dopuścić Chrystusa zmartwychwstałego do prawdziwej świątyni, do wnętrza człowieka. Już nie powiem, że kiedyś w życiu, jak to ogłosiłem w Świętej Lipce, jeszcze w Bazylice, któryś z kapłanów zaprotestował, jak to Bóg w człowieku. A tyle jest w Piśmie Świętym na ten temat. Ma swoje potomstwo szatan dzisiaj w świecie, ma swoje potomstwo Jezus i Maria. Wymagania Jezusa będą takie, że będziesz mówił, że Bóg jest miłością wtedy, kiedy Bóg będzie ten świat wydawał w moc złego, żeby go ratować. Bo wtedy, kiedy Jezus już jest, Bóg jest bezsilny, to zbawia poprzez szatana. Tak było z niewolą babilońską, tak było z rozproszeniem Izraela i tak będzie w naszych czasach, tak w naszych czasach Bóg się rozprawi z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, w rodzinie ludzkiej, a szczególnie w Europie, która odeszła od dekalogu, odeszła od Ewangelii. I wie lepiej. Będzie zbawiana i będzie zbawiona. Będziemy kiedyś razem, może na innym stopniu chwały, ale ta chwała to nie będzie coś zewnętrznego, tylko coś wewnętrznego. To jest ten raj serca, nasze sumienie, gdzie będzie albo więcej, albo mniej Boga szansy poznawania. Lepszy słuch albo gorszy słuch na piękno miłości Trójcy Świętej. Ale to będzie bolało. To uwolnienie świata od złego ducha, Europy od złego ducha, to będzie bolało. Dlatego musimy mieć wielką mądrość i moc w sobie. Tego sobie i wam życzę. Amen.